Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w imieniu Księgarni Artystycznej Zachęty na promocji książki Miłosny Performance. Gościmy autorkę Zofię Krawiec, a rozmowę z nią poprowadzi Agata Pajęcka.
Anna, przepraszam.
Dziękuję.
Cześć Zosiu.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać o Twojej książce. Ostatnio jak rozmawiałyśmy, to rozmawiałyśmy o Twojej twórczości. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiały o twórcach, z którymi Ty pracowałaś. I ja bym zaczęła od takiego swojego odbioru Twojej książki, bo przeczytałam ją dwa razy i dwa razy w różnych stanach emocjonalnych. Pierwszy raz, kiedy ją czytałam, to czytałam ją jako osoba ze złamanym sercem. Natomiast drugi raz jako osoba już absolutnie spełniona w miłości. No i miałam takie doświadczenie kompletnie innych emocji. To znaczy, jak czyta się książkę w stanie takiego osamotnienia, kiedy człowiek ma złamane serce, to od razu odczuwa, że jest jednostką ostatnią na świecie tak naprawdę. Natomiast czytanie już w takim wyciszeniu i spokoju, jeśli chodzi o to miłosne pole, pozwala odczuć dużo więcej emocji i przejść się po tych różnych odcieniach i cieniach miłości. Więc miałam taką myśl, że te książki czyta się w pewien sposób afektywnie, ale też performatywnie. I nie wiem, jak to jest z pisaniem książki i twoim stosunkiem do niej po ponad roku, od kiedy została wydana. Więc powiedz mi, jak to było z twoim nastawieniem do tej książki obecnie. I pisaniem oczywiście.
W ogóle zacznę może od tego, że często jestem pytana, czy w tej książce są zerwania i nieszczęśliwe miłości, ponieważ osoby, które są po jakimś zerwaniu, czują się nieszczęśliwe, często szukają książek. Też z tego względu, żeby pomóc w jakiś sposób sobie, żeby sobie jakoś poradzić z tym stanem, żeby trochę zobaczyć, jak inne osoby to przeżywały, jak to się działo. I w tym sensie to może mieć jakiś taki kojący wymiar, ale ja w ogóle tę książkę pisałam i w ogóle wpadłam na pomysł napisania tej książki, dlatego że sama się zakochałam. Tylko i rzeczywiście to też była odwzajemniona i spełniona, to były spełnione emocje, ale wtedy doświadczyłam tego, jak nawet spełnione zakochanie jest bardzo trudne, to znaczy ile wiąże się z nim negatywnych emocji, lęku i że nawet taki stan relacji jest trochę traumatyczny, dlatego że wiąże się z tym od razu lęk przed utratą albo przed jakąś zmianą, więc trochę z tego powodu powstała ta książka też, żeby bardzo interesowało mnie to, jak artyści radzą sobie w ogóle z tym stanem, nie tylko ze stanem zerwania i śmierci miłości, ale też z tym stanem, kiedy tworzą pod wpływem szczęścia, kiedy się zakochują, kiedy wszystko wydaje się bardzo obiecujące.
Bo jednocześnie zakochanie to jest jeszcze taki stan, w którym osiągamy bardzo duży spokój. Nie musimy się zastanawiać tak naprawdę nad
tym. Tak myślisz?
Tak, wydaje mi się, że absolutnie tak.
Brzmi bardzo, bardzo dobrze.
Wydaje mi się, że to jest duża oszczędność czasu, wiesz? Bo nie zastanawiasz się nad swoją pozycją na rynku matrymonialnym na przykład. Albo te wszystkie, ta cała energia, którą wkładasz w równo krótkie relacje, albo nietrwałe, albo planowanie tych relacji, przekłada się na inne rzeczy, które możesz robić już w absolutnym wyciszeniu. A przynajmniej może to jest bardzo osobiste doświadczenie. No właśnie, i miłosny performance, tytuł twojej książki. I chciałam zapytać o tę kwestię właśnie performowania miłości i miłości jako performansu. I czy miłość u artysty szczególnie, ale w ogóle, jest taką rzeczą, która zmienia rzeczywistość podmiotu i nagle zaczynasz tworzyć inaczej, absolutnie fokusujesz się na tym, a później ewentualnie, kiedy ta miłość przeminie, to twoje dzieła nabierają zupełnie innego wymiaru. Z twoich doświadczeń z rozmów z artystami?
Z moich doświadczeń wynika, że odpowiedź jest bardzo różna i ona różni się w zależności od artystów. Niektórzy na przykład mówili, że kiedy się zakochiwali, to był taki stan, który ich absolutnie ożywiał i powodował, że musieli działać. To znaczy na przykład był to super twórczy czas. Na przykład Aleksandra Skała mówi, i to zresztą w kilku wypadkach się pojawia, że ten stan, narkotyczny stan zakochania jest takim stanem pobudzenia i takiego wzrostu energii, że jeżeli się go lekko przekieruje na coś innego, to natychmiast na przykład można tworzyć, czy jest się dużo bardziej kreatywnym. Też z tego względu, że artyści na przykład bardzo często powtarzali to, że ten stan zakochania zawsze się wydawał jakimś zupełnie niepowtarzalną sytuacją. Zresztą Bauman o tym pisał, że ilekroć się nie zakochamy w życiu, to zawsze zakochanie będzie jak śmierć, jest niepowtarzalne, zawsze jest inne i jest jedyne. I artyści, którzy się zakochiwali i mieli poczucie, że to jest absolutnie wyjątkowy stan, tak jakby nikt inny na świecie nie mógł przeżywać tego samego, bo to jest niemożliwe, że ktoś inny jeszcze czuje to samo, co ja w tym niesamowitym stanie. Oni starali się wymyślać jakiś swój indywidualny język i tworzyć jakieś swoje indywidualne dzieła, coś, co pozwoli im wyrazić te emocje, które wydawały im się są tak wyjątkowe, ta sytuacja jest tak wyjątkowa, że trzeba wymyśleć swój własny język, swój styl w sztuce inny. Tak jak na przykład Ada Kaczmarczyk, która zakochała się w Oskarze Dawickim i wymyśliła, że zdobędzie go w jakiś sposób i wymyśli ten sposób na zdobycie go i zacznie performatywnie działać na książce w połowie puste i wysyłać mu takie paczki, które będą działały trochę jak jakieś zaklęcie, którego po prostu muszą jakoś zaczarować tak, żeby on o niej myślał i jednocześnie muszą go uszczęśliwić, ponieważ Oskar Dawicki w książce w połowie puste jest tym bohaterem pogrążonym w depresji, który bardzo często myśli o samobójstwie i który wydeptuje w śniegu słowo help i wysyła je do kosmosu. I Ada postanowiła, że ona będzie tym kosmosem, który odpowie na tą prośbę pomocy, bo ona w jakiś sposób ma kompetencje, żeby pomóc temu niezwykłemu mężczyźnie, ale jak pomóc niezwykłemu mężczyźnie, trzeba wymyśleć jakiś niezwykły sposób, zupełnie nowy. Więc rzeczywiście artyści mówili, że ja zresztą bardzo w to wierzę, że sztuka jest sublimacją uczuć, że oczywiście nie każda sztuka, ale mnie najbardziej interesuje ta, która bierze się z takich głębokich, mocnych emocji, czy ze szczęścia, cierpienia.
A jak jest ze wstydem u artystów, kiedy mówią o tym uczuciu miłości, bo przeprowadziłaś ponad 20 rozmów tak naprawdę z artystami. Czy tych rozmów było więcej, ktoś odmówił później publikacji, czy artyści mówią o tym w sposób otwarty, czy pojawiał się jednak mimo wszystko ten wstyd, bo miłość jest takim bardzo intymnym uczuciem i nie wszystkim chcemy się dzielić, a w niektórych z tych opowieści naprawdę było pełne obnażenie tego, co się działo, dosłownie i metaforycznie.
To, co było rzeczywiście dla mnie niesamowite, kiedy rozmawiałam z artystami, to że nie wstydzili się mężczyźni. Artyści, mężczyźni mają duże przyzwolenie na to, żeby na przykład opowiedzieć o swojej słabości, czy o jakichś takich ekstremalnych stanach emocjonalnych, jak na przykład Roman Stańczak, który w ogóle to, że opisałam miłosny performance Romana Stańczaka, wynikało z tego, że w tamtym czasie pracowałam nad tekstem do książki o nim, którą wydawała jego galeria Stereo, i on nagle, mówiąc o swojej twórczości, rozpłakał się, bo znalazł całun, taką pracę, kiedy robił pierwszą indywidualną wystawę do CSW, poprosił swoją żonę Christinę, która była Meksykanką, żeby odmalowała kontur swojego ciała szminką i wypełniła go pocałunkami, bo on bardzo chciał, nie wyobrażał sobie, żeby na najważniejszej pierwszej indywidualnej wystawie, bardzo głośnej, bardzo, bardzo znaczącej wystawie do dziś, nie mieć żadnego jej znaku, żeby nie mieć nic od niej. I ten całun wisiał jako element ekspozycji, jako część jego pracy. I to była, mimo tego, że Roman Stańczak, kiedy opowiadał to, był już długo po rozwodzie, 16 lat, był w innym związku, to mówił, że taka relacja nigdy mu się nie powtórzyła, że to jest miłość jego życia. I to jest niesamowite, kiedy widzisz takiego bardzo mocnego męskiego mężczyznę, który wygląda trochę jak drwal, który jest znany z bardzo drastycznych, autoagresywnych, mocnych performansów. I nagle nie może powstrzymać łez, bo opowiada o swojej żonie. Albo Robert Kuśmirowski, który opowiadał o dziewczynie i o tym, jak wysyłał do niej listy, robione takie właściwie niesamowite artefakty, bo wymyślił, że byli związkiem na odległość i wymyślił, że będzie jej wysyłał listy, w których będzie się podszywał pod różne osoby z różnych epok i będzie je idealnie imitował. I powiedział, że nigdy więcej nie zrobił dla nikogo żadnego miłosnego performansu, mimo tego, że ta relacja skończyła się wiele, wiele lat wcześniej. Więc to, co było dla mnie zaskakujące, to ta otwartość mężczyzn, a jednocześnie to jak duży problem kobiety miały z mówieniem o tym, ze względu na to, że głównie młode dziewczyny, czy młode artystki, które, co ja bardzo, bardzo rozumiem, miały problem z tym, to znaczy tak musiały sobie wywalczać swoją pozycję w świecie sztuki, że miały problem z tym, żeby przyznać, że robiły coś z miłości, czy coś dla mężczyzny. One na przykład opowiadały, że robią sztukę polityczną, feministyczną albo intelektualną, a bardzo bały się tego obnażenia, ze względu na to, że zostaną potraktowane w jakiś niepoważny sposób, że to im w jakiś sposób zaszkodzi, takie obnażenie. Nie zrobiła tego na przykład Ada Kaczmarczyk, która otworzyła się tak zupełnie i właściwie wydawało się, że bardzo, bardzo potrzebowała opowiedzieć o tej sytuacji platonicznej miłości, która trwała 2 lata, ponieważ też miała takie poczucie, że z tego jej naddatku energii, tej kreatywności 2-letniej właściwie nic nie zostało, ponieważ ona wysyłając przez około 2 lata przesyłki do Oskara Dawickiego, nigdy nie dostała od niego żadnej odpowiedzi, więc dla niej, kiedy zaczęłam z nią rozmawiać, to właściwie wylała się z niej gotowa opowieść, mimo tego, że nie spodziewała się, że będziemy o tym rozmawiać. I to było, myślę, dla niej terapeutyczne. Taki moment, kiedy mogła coś podsumować, opowiedzieć, trochę spojrzeć na to z dystansu, ale też opowiedzieć o swojej słabości, też już z perspektywy dziewczyny, artystki, której się udało, która odniosła sukces. Więc zauważyłam też, że rzeczywiście na więcej pozwalały sobie artystki, które miały już wywalczoną pozycję w świecie sztuki, jak na przykład Zofia Kulik, która powiedziała, że ona przez tyle lat była skryta bardzo, bardzo ukrywała swoje życie prywatne, ale teraz ma poczucie, że już jest czas, że taki miłosny coming out jej w ogóle nie zaszkodzi. Może opowiedzieć o swojej miłości do znacznie młodszego artysty. Ale te rozmowy zawsze były trudne, ponieważ wyglądały zwykle w taki sposób, że na początku rozmawiałyśmy, potem dostawałam maila z prośbą o jeszcze jedno spotkanie. To zawsze były jakieś takie stopniowe uchylanie drzwi.
A teraz zapytam ciebie jako badaczkę kultury, a nie docelowa autorkę książki. Dlaczego ta miłość jest nadal czasami traktowana jako taki temat niepoważny? Bo jednak z opowieści, które znajdują się w twojej książce, wynika, że jednak te wszystkie wytwy były bardzo mocne tak naprawdę, emocjonalnie, ale też politycznie, więc czemu staramy się ją przykryć pod tym płaszczykiem tych gatunków, kategorii, które wymieniłaś?
No to jest w ogóle bardzo interesujące, na przykład bardzo lubię taki fragment z Schopenhauera, w którym on pisze, że filozofowie nigdy nie poświęcili uwagi miłości i to był ich absolutny błąd. Oni wymieniali, on wymieniał, nie pamiętam już jak nazywał się ten jego tekst, ale zaczął swój tekst od wymienienia nazwisk najważniejszych filozofów, pisząc, że żaden z nich nigdy nie podjął się tematu miłości, która powoduje do dziś, przez wieki, powodowała, że ludzie zabijali, na przykład zabijali z zazdrości albo popełniali samobójstwa, że żaden z filozofów nie podjął się tego super istotnego tematu i to był ich potworny błąd. Więc rzeczywiście do dzisiaj trochę tak jest, że teraz mam poczucie, że to się też mocno zmieniło, bo w przeciągu ostatniego roku już powstały takie wystawy o emocjach, o konfesyjności, ale wydaje mi się, że to rzeczywiście się dość mocno łączy z takim, z tym, że sztuka była skonstruowana według jakiejś męskiej narracji, takiej nie... takiej intelektualnej, nie emocjonalnej. W sensie mam na myśli to, że kiedy na przykład w latach 60. w Ameryce powstawała sztuka feministyczna, to na przykład Karl André robił sztukę minimalistyczną, formalną, nieemocjonalną, zimną, racjonalną, a jego partnerka i w ogóle pojawiające się wtedy kobiety artystki, czyli Anna Mendieta, od razu zrobiła coś super mocnego, odnoszącego się do sfery prywatnej, czyli wcieliła się w dziewczynę z jej kampusu uniwersyteckiego, która została zgwałcona i zamordowana i pozowała w taki sposób do zdjęć. Albo robiła odnoszące się do tej sytuacji performance'y. Więc mam poczucie, że w ogóle pisząc tę książkę chciałam bardzo wprowadzić taki emocjonalny język, taki kobiecy język do sztuki, empatyczny.
Bo wspominasz w swojej książce o zwrocie emocjonalnym, który jest związany z feminizmem. Wcześniej rozmawialiśmy już trochę o kobietach, więc chciałabym, żeby się rozwinęła ten wątek zwrotu emocjonalnego, a tego, jak on jest powiązany z feminizmem, bo odnosisz się i do Ewy i Luz.
Tak, dla mnie bardzo istotne było hasło radykalnego feminizmu. No ono jest zresztą trochę mottem całej książki, czyli prywatne jest polityczne. Ponieważ mam takie poczucie, że te prywatne, te mikrohistorie opowiadane mają taką rewolucyjną moc. Są bardzo feministyczne i na nich możemy budować, są w ogóle niezbędne do tego, żeby no chociażby moim zdaniem otworzyć sztukę na szerszą publiczność. Mam na myśli to, że pisząc tę książkę chciałam posługiwać się takim emocjonalnym, nieprzeintelektualizowanym językiem, ponieważ ten przeintelektualizowany język, który służy bardzo często, którym ludzie ze świata artystycznego się posługują do opisu wystaw, bardzo mnie irytuje, nudzi mnie. Uważam, że buduje bardzo duży dystans do samej sztuki. Nie dość, że jest nieczytelny w ogóle dla osób, które nie mają jakichś gigantycznych kompetencji związanych ze sztuką, więc... A sama sztuka nie jest taka. Sztuka jest emocjonalna, wiąże się z życiem, powstaje pod wpływem rozstania, zakochania, więc istotne było dla mnie to, żeby napisać taką książkę, która będzie zrozumiała dla wszystkich, też żeby przybliżyć im sztukę, żeby innym osobom empatycznie opowiedzieć o sztuce. I też odnieść się do takiej emocji, która jest uniwersalna, bo każdy się zakochuje.
No właśnie, uniwersalna z jednej strony, ale z drugiej strony wspomniałaś wcześniej o tym, że pojawia się coraz więcej wystaw, które odnoszą się do emocji, do afektu, ale ja mam wrażenie, że nadal na tych wystawach dominują kobiety. W związku z tym pytanie, czy rzeczywiście godzimy się z tym, że emocje, jakieś uczucia są kulturowo przypisane kobietom, a z drugiej strony, czy nie jest dobrze się z tym pogodzić i po prostu, czy jest w tym coś złego?
Że kulturowo są przepisane kobiety?
Że nadal kontynuujemy tę narrację, zamiast przepisywać ją na mężczyzn.
Rzeczywiście jest tak, że te wystawy, które powstały przez ten rok o konfesyjności, były jednocześnie wystawami feministycznymi, czyli... które nawet w jakiś celowy sposób pomijały mężczyzn. To znaczy, to miały być wystawy o tym, że kobiety mówią o swoim życiu prywatnym, o swojej emocjonalności i to ma rewolucyjną siłę. Ale ja rzeczywiście uważam, że super, super istotne jest... No w ogóle, kiedy pisałam tę książkę, bardzo mnie interesowało, utożsamiałam się z kobietami, ale bardzo mnie interesowało to, jak mężczyźni otwierali się i mówili na przykład o swojej słabości, ponieważ też uważam, że taki płaczący mężczyzna, który mówi o swoich, o swoich emocjach, mówi o swojej słabości, to jest bardzo antypatriarchalne.
Tak, i to jest też bardzo potrzebna narracja, żeby ją wprowadzać, więc wydaje mi się, że to dla mnie to było bardzo interesujące w twojej książce, że te historie mężczyzn są opisane takim samym językiem jak historie kobiet i absolutnie tego nie rozgraniczasz i też nie ma to tego wymiaru rzeczywiście stricte ewolucyjnego w takim wymiarze feministycznym tylko jedynie, ale rozdzielasz, ale łączysz te dwa tematy.
Ale też zastanawiam się trochę nad tym, czy te wystawy, które powstały i które, w których rzeczywiście dominowały kobiety, te wystawy o konfesyjności i o emocjach, czy to też trochę nie było uwarunkowane tym, że jednak w sztukach wizualnych to kobiety częściej są konfesyjne. W literaturze nie i w poezji też nie, ale kiedy w ogóle myślę o kulturze wizualnej i na przykład o Instagramie, to jednak to głównie kobiety i dziewczyny robią sobie selfie i wrzucają je do internetu. Teraz widzę, że dużo więcej chłopaków i mężczyzn też to robi, ale mam wrażenie, że to jest tak, że oni od niedawna się ośmielają, tak jakby w jakiś sposób sami nie dawali sobie przyzwolenie na takie obnażanie, nie wiem, swoich emocji, czy na mówienie o emocjach, czy o swoich słabościach. Trudno powiedzieć, bo tak jak na przykład, kiedy rozmawiałam z Jankiem Smagą o jego pracy Pies, którą zrobił, kiedy Aneta Grzeszykowska go zostawiła i oni wtedy rozstali się na rok. On w tym czasie zrobił taką pracę, że wyciął kilkaset jej małych wizerunków z fotografii, na których ona pozowała w takich bardzo wyuzdanych pozach naga w samych szpilkach. I przykleił je do ciała, zakleił właściwie całą swoją skórę, nawet twarz i zapozował do zdjęcia w pozycji psa, wiernego psa czekającego. I ta praca funkcjonowała przez wiele, wiele lat jako praca o... No, jako fotografia formalna, interesująca, ale nikt nie wiedział, jaka historia się za tym kryje, więc Coś jest na rzeczy, że rzeczywiście może mężczyźni dają sobie jakieś mniejsze prawo na mówienie o swoich emocjach, przynajmniej w sztukach wizualnych, sama nie wiem.
Bo do uśmiechów, do współczesności, do niej chciałam na chwilę powrócić, bo we wstępie do swojej książki wspomina też o tym, że powstaje coś, co można nazwać rynkiem uczuć, czyli coraz bardziej komercjalizuje się temat miłości i kapitalizuje się temat miłości. I teraz cały rynek poradnikowy, który powstał, to też jest taki bardzo ciekawy. On zawsze był tak naprawdę, tylko że ostatnio ta miłość jest coraz bardziej gdzieś widoczna w tym nowym trendzie samoświadomości, w nowym trendzie, ale w samoświadomości udoskonalania się.
Tak, w takim nurcie terapeutycznym.
Tak, dokładnie, też, prawda? I właśnie jak jest z tym, czy to nam bardziej szkodzi, czy to nam bardziej pomaga i czy ta miłość dzięki temu będzie, okaże się, że nagle ona przestaje być traktowana tak niepoważnie, jako taki dodatek i tak naprawdę się nim nie zajmujemy, czy twoim zdaniem może to będzie jednak mimo wszystko pogłębiało taką narrację miłości?
Odnosząc się do tego twojego pytania, czy to przeszkadza, czy pomaga, to ja we wstępie cytuję taką badaczkę Eve Illouz, która też napisała książkę Dlaczego miłość boli? I ona ukazała się pół roku temu, czy w każdym razie w języku polskim została przetłumaczona na polski po tym, jak moja książka została opublikowana, ale bardzo podoba mi się to, jak ona analizuje cierpienie wynikające z zakochania i z nieszczęśliwej miłości i mówi o tym, że ludzie cierpieli zawsze z miłości, tylko to cierpienie zmienia się wraz na przykład z powstaniem kapitalizmu, czy z tym, jak właśnie jak bardzo kapitalizm jest obecny w naszym życiu, więc trudno powiedzieć, czy to. Wydaje mi się, że rzeczywiście mówienie o emocjach jest rzeczywiście super pomocne i bardzo, bardzo terapeutyczne. Też sądzę, że. Też na przykład zmagałam się z taką z tym, czy na przykład pisząc, ja jako dziewczyna pisząca książkę o miłości w sztuce, czy to nie jest właśnie taka klisza, dziewczyńska klisza, że to jest taki romans artystyczny, właśnie pisany przez, tak jak Jane Austen kiedyś pisała romanse. Ale właśnie rozmawiając z artystami, i kiedy widziałam, jak mężczyźni bardzo potrafią się wzruszać i bardzo szybko ronić łzy, to widzę, że każdy pragnie, niezależnie od płci, w taki sam sposób pragnie takiej nieracjonalnej, nie poddającej się żadnej intelektualizacji namiętności. I to bycie na rynku miłosnym jest super istotne dla poczucia wartości. To znaczy, kiedy ktoś czuje się bardzo źle, jest w depresji, ale ma poczucie, że w jakiś sposób jest nadal, może być nadal przez kogoś chciany, to jest to bardzo, bardzo pomocne. Czyli ten obieg w rynku. Czy raczej to, że nadal jest się w obiegu rynku uczuć?
A w związku się wypada z tego obiegu, to nadal się w nim jest?
Nie, w związku jak najbardziej. To raczej Eve Illouz na przykład pisze o tym, że kiedy ludzie się rozstają, to wtedy bardzo istotne jest takie poczucie, że nadal funkcjonują w obiegu. I że na przykład bardzo istotne jest wtedy Tinder i takie aplikacje, które w jakikolwiek sposób potrafią dać taki pozytywny feedback emocjonalny. Choć według niej na dłuższą metę to nie bardzo się udaje, bo według niej aplikacje raczej nie pomagają, raczej przeszkadzają w budowaniu jakichś takich sensownych relacji romantycznych.
Teraz jak wspomniałaś o Tindewie, to przypomina myśl, że odkąd napisałaś swoją książkę, to spotkałaś się z jakimiś nowymi działaniami artystycznymi, które opierały się właśnie na przykład na nowych mediach i dotyczyły tej swojej miłości. Czy nagle ktoś ci opowiedział jakąś historię albo usłyszałaś jakąś historię, o której pomyślałaś, że powinna się jeszcze znaleźć w twojej książce? I może będzie jakieś kolejne
tak,
pytanie.
Tak, było ich rzeczywiście wiele. Nawet miałam pomysł, żeby napisać drugą część, ale na przykład pewna artystka opowiadała mi o tym, że jej, że chłopak, który próbuje, stara się o nią, próbuje ją zdobyć, codziennie, przez miesiąc przysyłał jej rano jej imię ułożone z jakichś MMS, na którym było jej imię ułożone z różnych przedmiotów. Jednego razu to były kwiaty, innym razem z czegoś innego. Każdego poranka układał jej imię z jakichś przedmiotów i przysyłał zdjęcie.
Tak, to jest delikatnie przerażające, prawda? No to bardzo silnie dominuje na przeżycie.
Tak, ale no to właśnie
to jest performatywne.
Bardzo performatywne. Tak w ogóle bardzo często pada takie pytanie, czy w miłości wszyscy jesteśmy artystami, bo rzeczywiście jest tak, bardzo często jestem o to pytana, bo rzeczywiście jest tak, że takie silne emocje rozbudzają kreatywność i napędzają takie artystyczne działania, ale też wydaje mi się, że na pewno nie jest tak, że wszyscy jesteśmy artystami w miłości.
Niestety.
Ale też w ogóle uważam, że bycie artystą to nie jest jakaś stała dyspozycja, tylko raczej coś, czym się bywa, kim się bywa.
Odnośnie w tym związku artystów i tego, co powiedziałaś, to czy ta granica pomiędzy miłosnym performancem, tymi opowieściami, które opisałaś, a miłością, która staje się performancem, a przestaje być miłością, tylko zaczyna być jakimś odgrywaniem pewnych schematów albo pewnych kategorii, albo po prostu grom. Czy ona jest niebezpieczna, czy ona jest cienka? Czy też miałaś takie wrażenie, kiedy pisałaś książkę, rozmawiałaś z artystami o ich uczuciach, że czy to jest, to jest miłość, czy to już naprawdę zaczyna być sztuka życia?
Tak. To na przykład zdecydowanie często odnosiłam wrażenie, że jest niebezpieczna. To znaczy Ada Kaczmarczyk nawet wprost opowiedziała, że u niej zakończyło się załamaniem nerwowym, pobytem w zakładzie psychiatrycznym i lekami na to, żeby uporać się w jakiś sposób z załamaniem, depresją i z tym, żeby zacząć coś jeść, ponieważ ona w czasie, kiedy robiła miłosne performance dla Oscara, właściwie przestała jeść, więc właściwie została zabrana, ponieważ jej życie było zagrożone. Była już na takim etapie anoreksji. Rzeczywiście ona też na przykład opowiadała, że w którymś momencie już wszystko jej się mieszało. Czy Oscar jest tym podmiotem romantycznym, czy jest jej mistrzem i kimś do bycia, kim ona aspiruje, czyli na przykład takim świetnym artystą, świetną artystką. Ona bardzo chciała nią być, więc też jej miłosny projekt zaczął jej się mylić już w którymś momencie właśnie jej miłosny performance zaczął jej się mylić z projektem artystycznym. Już w którymś momencie to była kwestia ambicji tego, żeby dokończyć jakieś dzieło. Równocześnie ona w ogóle nigdy nie planowała pokazywać szerszej publiczności tego swojego projektu. On był zawsze robiony z myślą o tym, że zostanie pokazany tylko jednej parze oczu. Więc to rzeczywiście na pewno jest niebezpieczna gra i cienka, bardzo cienka granica między między jakimś takim szaleństwem nawet. Rzeczywiście, kiedy jeszcze sztuka się splata z emocjami, no to rzeczywiście staje się czasami niebezpiecznie.
U Ady to jest ta, wydaje mi się, że to był świadomy projekt momentami, natomiast mnie bardzo zafascynowała pod tym względem takiego właśnie działania performatywnego na granicy z miłością. Ta historia trójkąta Zofii Kulik, Jerzy Gotówkowskiego i Przemysława Kwieka i jest ta, jednak to było parę dekad temu, dzisiaj nazywamy to poliamorią, natomiast pytanie, czy tam rzeczywiście nie zatarła się bardzo mocno ta granica pomiędzy odgrywaniem, a pomiędzy prawdziwą miłością. Mm-hmm,
tak, ale to też o tyle specyficzni artyści, że dla nich właściwie to, co robili na co dzień, codzienność była zupełnie spleciona ze sztuką. A dla nich codzienność, dla Kwiek-Kulik codzienność była polityczna. Ich codzienne działania były polityczne. To, jak robili dokumentację działań z Dobromierzem, to były prace, to były dzieła sztuki. Zofia Kulik archiwizuje do dziś wszystkie takie przedmioty z ich jakichś codziennych działań artystycznych. I to, że kiedy na przykład Jerzy Truszkowski przychodził do domu, w którym Zofia Kulik podawała akurat do stołu zupę dla Przemysława Kwieka, a Jerzy Truszkowski, który w tym czasie miał z nią romans, wył pod oknem jak pies i w szale, kiedy ich zobaczył, wybił głazem okno, także wypadło ono z framugą. A potem robił performance, na którym namalował w połowie Zofię. Najpierw namalował obraz, na którym była w połowie Zofia, w drugiej połowie on. Przyłożył do niej, do tego obrazu rękę, naciął ją i potem młotem walił w ziemię. To odnosiło się do tego, że Zofia Kulik poznała Jerzego Truszkowskiego w taki sposób, że zaproponowała mu pracę przy remoncie domu jej i Przemysława Kwieka. I on rozbijał podłogę takim młotem w ich piwnicy.
A czy ta związek dwojga ludzi, którzy zajmują się sztuką, w pewnej chwili, ty wspominasz tam o słowie kanibalizm, jakby kanibalizowanie, można powiedzieć. I to w związku dwóch artystów w pewnej chwili zaczyna się takie wchłanianie jednego przez drugie pod kątem sztuki właśnie, gdzie ta sztuka staje się w pewnej chwili wspólna albo wymieniamy się doświadczeniami, gdzie jedna strona jest tą stroną nadrzędną, bardziej dominującą. Jak to wpływa wtedy na sztukę? Też nawiązuje do tego, ostatnio premier miał film Łukasza Dudy Serce miłości i tam historia, która rzeczywiście jest w takim bardzo mocnym performance'em miłosnym. Jest tą historią zawłaszczania, takiego czerpania bardzo silnego, aż do utraty kontroli nad tym.
To rzeczywiście przypomina mi na przykład taki performance, który Zofia Kulik zrobiła, kiedy była jeszcze w duecie Kwiek-Kulik i była rzeczywiście tą stroną bardzo mocno zdominowaną przez Przemysława, tą osobą, która zdecydowanie więcej wkładała w sztukę, a jednocześnie była gdzieś schowana w cieniu. Zofia Kulik po jednym z ich jakichś działań artystycznych wyszła do publiczności w sukni ślubnej i zaczęła ich przepraszać, że robi sztukę w związku, że jej właściwie nie ma, że jest wchłonięta. I ona zresztą też mówi, że ten romans, który wydarzył się ze znacznie młodszym artystą, kilkanaście lat młodszym, bardzo pięknym młodym chłopakiem, pracującym w samych shortach u niej w piwnicy, wydarzył się trochę dlatego, że ona potrzebowała się wyemancypować ze związku i zyskać jakąś swoją podmiotowość, działać osobno. I też opowiada, że to jej bardzo pomogło w tym, żeby zakończyć Kwiek-Kulik, bo ona postanowiła w którymś momencie, że ten duet musi się rozpaść, a ona zacznie sama działać artystycznie po to, żeby uwodzić tego młodego artystę, czyli żeby mu na przykład w jakiś sposób też imponować cały czas. Bo wiedziała, że to jest jej jakiś taki rodzaj też przewagi, którą ma nad nim.
A w miłości artystów istnieje w takim razie, ale w ogóle w miłości istnieje pewne równouprawnienie, ponieważ tutaj mam na myśli historię między innymi właśnie Teresy Kierwińskiej i Zbigniewa Wepechowskiego, która też jest takim mierzeniem się bardzo silnym energii męskiej, energii kobiecej, które nie mogą się zrównoważyć, albo jejku, powiedziałam Teresy Gierwińskiej i tak Ewa Barton oczywiście, Teresy Gierwińskiej właśnie, która też stała się w pewnej chwili, być może jej niezależność stała się właśnie ofiarą w miłości, więc jakieś narzędzia może na to równouprawnienie, albo to w ogóle istnieje.
Narzędzia do...
Do tego, żeby zaistniało, może jak się przed tym bronić, jaką granicę stawiać.
No to jest... To jest bardzo trudne. Ewa Partum odpowiada w taki sposób, że ona świadomie zrywała relacje, które po prostu mogły szkodzić jej karierze, czy jej sztuce, ponieważ w ogóle Ewa Partum była jedyną w tamtym czasie artystką, która działała, która była singielką. W sensie wszystkie artystki i Teresa Gierzyńska, i Natalia LL, i Zofia Kulik były w związkach i działały w duetach, a Ewy Partum relacja była bardzo szybko już relacją formalną. Ona bardzo szybko zaczęła zdradzać Andrzeja Partuma, on zresztą ją też, i prowadzili otwarty związek. I ona mówi, że po prostu w bardzo radykalny sposób kończyła relacje z bardzo zakochanymi w niej mężczyznami, którzy... No ona mówiła, że tak naprawdę wierna była tylko zawsze swojej sztuce. I to był dla niej jakiś taki sposób na to... No na to, żeby nie żyć w cieniu, bo rzeczywiście historia Teresy Gierzyńskiej, czyli żony Edwarda Dwórnika, która przez 36 lat, ich małżeństwo trwało, oni właściwie do dziś nie mają rozwodu, ale byli ze sobą 36 lat, ona mimo tego, że weszła w ten związek jako dziewczyna z feministycznymi, bardzo nowoczesnymi, jak na tamte czasy poglądami, ponieważ ona wyjeżdżała regularnie do swojego dziadka, do Kanady, gdzie czytała feministyczne książki, których nie było tutaj, tak bardzo zakochała się w Edwardzie, że widziała, że no... Ten związek właściwie totalnie ją ogranicza, że ona żyje w klatce, pracuje dla niego, pracuje na płótna dla niego, on lekceważy jej sztukę, traktuje niepoważnie jej fotografie. Ona robiła takie pierwsze erotyczne i bardzo konfesyjne fotografie, na przykład fotografowała siebie, kiedy jego nie było, kiedy był u kochanki, albo kiedy... ponieważ tam była jeszcze taka sytuacja, że Edward Dwórnik był właściwie pierwszym artystą celebrytą, takim pierwszym polskim celebrytą, który ze świata sztuki, który pozował do zdjęć w jakichś magazynach, pokazywał wnętrze swojej pracowni, swoje mieszkanie, pokazywał swoje Porsche, pozował ze swoją rodziną. Bardzo szybko też wpadł w nałóg alkoholowy, bardzo szybko pojawiło się wokół niego mnóstwo kobiet, którym on nie potrafił odmawiać, więc ona robiła sobie takie autoportrety, na których płakała, albo na których był jej stan, kiedy czuła się absolutnie odrzucona, kiedy czekała na niego. I między innymi ona poprosiła go, żeby pieczątkami napisał na jej nagich plecach Dwórnika, żeby się podpisał tak jak pod swoją własnością, swoim nazwiskiem, mimo tego, że na przykład ze swoich feministycznych przekonań nawet nie przyjęła jego nazwiska. Więc no ona mówi o tym, że te jej wszystkie racjonalne, intelektualne przekonania kompletnie rozpadały się pod siłą tego uczucia, kiedy widziała w nim nie tylko fantastycznego, bardzo przystojnego mężczyznę, ale też genialnego twórcę. To był dla niej taki miks, który powodował, że ona była zupełnie bezbronna.
A ty dzisiaj, kiedy zmienił się rynek sztuki TEF, jednak szanse, można powiedzieć, w jakiś sposób są bardziej wyrównane, to wchłaniania testów, które są w relacji romantycznej, jest mniej zagrożone. I to rzeczywiście wtedy to prywatne, w absolutne, wtedy to prywatne staje się może mniej publiczne dzięki temu, bo możemy każdy pracować na swoją pozycję. Może to jest teraz łatwiejsze, czy nie, twoim zdaniem?
Z mojego doświadczenia powiem, że nie.
Nie.
Nie. Nie, myślę, że że cały czas jest to totalnie trudne. Jednak jest młode artystki mimo wszystko są inaczej traktowane niż młodzi artyści nadal. Mimo tego, że jest to bardzo sfeminizowane środowisko, takie tolerancyjne również, to jest też mnóstwo jakichś takich klisz. I na przykład wróciłam właśnie chwilę temu z Orońska, w którym było sympozjum i triennale młodych, i tam jedna z osób, która jest kuratorką od lat, powiedziała, że bardzo tęskni za latami 30., kiedy artyści mogli się upijać, palić, leżeć całe dnie, i przychodziły do nich te ładne dziewczyny, rozbierały się i impozowały. Więc w dalszym ciągu jest tu mnóstwo jakichś takich stereotypów. I wydaje mi się, że to się jakoś tak radykalnie nie zmieniło, niestety.
A zaczynasz swoją książkę od historii Ady, kończę historią Aleksandryska. I czy ta kolejność, o którą też bardzo chciałam cię zapytać, historii, które przedstawiasz, jest w jakiś sposób zaplanowana? Czy to jest historia, nie wiem, tak jak rozmawiałaś z artystami, to jest porozrzucane, to uporządkowałaś to jakoś w jakąś ciągłą narrację?
Zależało mi na tym, żeby nie... Bo w ogóle zastanawiałam się nad tym, czy ten wycinek 50 lat, którym się przypatruję, jakoś mówi mi też o tym, jak na przestrzeni tego czasu zmienia się może miłość, relacje, podejście artystów do miłości w sztuce, i wyszło mi, że właściwie się nie zmieniło przez te 50 lat, więc takie chronologiczne ułożenie tych opowieści wydawało mi się właściwie nic ciekawego nie dodające, ani nie mówiące niczego interesującego o tych opowieściach, ale dlatego zdecydowałam się ułożyć się w takim porządku struktury uczucia, czyli na początku są te miłosne performancy, które powstawały na początku relacji. W ogóle pierwszą jest ta platoniczna, czyli ta, która wydarzyła się jeszcze przed, mimo tego, że relacja nigdy nie zaistniała. Potem są te, które powstawały w trakcie trwania związku i wynikały często z jakichś frustracji, które pojawiały się w trakcie trwania relacji. A na końcu są te, które powstały pod wpływem zakończenia relacji. Chciałam powiedzieć śmierci miłości, ale to właściwie nigdy nie było tak, że ta miłość umierała, tylko raczej relacja z jakichś powodów stawała się już tak trudna, że umierała relacja, a emocje cały czas były. A ostatnią historią jest miłosny performance, który powstał po śmierci jednego z artystów, czyli Aleksandra Ska, która wykonała miłosny performance dwa dni po śmierci swojego partnera wieloletniego, Leszka Knafletskiego.
Ale to też zbudowało bardzo konkretny odczyt tej książki. To znaczy to napięcie się tak pojawia i stopniowo. I na końcu mamy bardzo mocne uderzenie, które absolutnie wyciska nam łzy z oczu. Przynajmniej no, ja tak miałam, kiedy za każdym razem, kiedy czytałam tę książkę, że na końcu mamy najsmutniejszą z tych historii. I dlatego już tak na koniec chciałam cię zapytać, Zosiu, jak się czułaś, kiedy napisałaś tę książkę tak emocjonalnie, po tych wszystkich historiach, które zebrałaś?
Ja bardzo... Przepraszam. Ja bardzo przeżywałam wszystkie właściwie te historie. Bardzo emocjonalnie... Oczywiście płakałam, jak niektóre pisałam, albo też bardzo empatycznie... No, były dla mnie takim bardzo mocnym, emocjonalnym doświadczeniem. W ogóle też obcowanie z tymi artystami, którzy, z żywymi ludźmi, którzy o tym opowiadają, którzy czasami podsumowują całe swoje życie i ta miłość okazuje się takim najistotniejszym elementem tego życia. I w ogóle to, że ci artyści się tak otwierają i dają coś takiego najcenniejszego, to rzeczywiście było dla mnie bardzo emocjonalne, bardzo wyczerpujące, często trudne, też bardzo satysfakcjonujące. A kiedy opublikowałam książkę, to chyba wtedy nawet nie czułam się najlepiej. Myślałam, że będę bardzo szczęśliwa z tego powodu, ale jakoś czułam się trochę smutna. Że właściwie ją już skończyłam.
To miało być na koniec, ale chciałam cię zapytać o coś jeszcze. Jak teraz patrzysz na tę książkę, to masz syndrom pisarza, który patrzy na wydaną książkę i zastanawia się, ojejku.
Bo ile tam błędów.
Tak, co się z nią stało. Masz to?
Tak, oczywiście boję się do niej zaglądać, bo znajduję ją albo jakąś literówkę, albo błąd w druku, więc... Tak, to nie jest łatwe. No, to prawda. Albo myślę sobie, że coś bym inaczej dzisiaj napisała. O nie, jak mogłam w taki sposób to napisać?
Szczególnie, że książka jest o emocjach, więc tak. Już to bardziej emocjonalnie się do niej podchodzi. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
Za tę rozmowę. Czekamy na kolejną książkę. Mam nadzieję, że piszesz.
Póki co nie.
Wielka szkoda. Okej, dziękujemy. A właśnie, bo może Państwo mają jakieś pytania do Zosi, więc Zosia na pewno bardzo chętnie odpowie. Przy okazji, skoro się tutaj zgromadziliśmy. To prosimy sygnalizować. Nie ma, to dziękujemy bardzo.